Jestem bardzo wdzięczna Bogu, że jest tak dobry, tak łaskawy, że nie zważa na nasze grzechy, ale przychodzi do nas, nie zważa na nasze upadki, nie zważa na nasze błędy, ale wie, jak słabi jesteśmy. I przychodzi do nas ze swoją miłością. Jestem bardzo wdzięczna Bogu, że jest tutaj, że jest z nami tutaj obecny, że potężny król całego wszechświata jest tutaj z nami obecny. Jego obecność jest tutaj i On jest tutaj. Chwała niech będzie za to Jemu. Oddajmy Jemu chwałę. Halleluja. Chwała. Chcę powiedzieć, że jeżeli przechodzisz trudne rzeczy w życiu, to jesteś błogosławiony. Dlatego, że kryzysy pomagają nam odkryć, kim jest Bóg. Kryzys jest naszym zabezpieczeniem, abyśmy nie spędzili wieczności tam, gdzie byśmy bardzo nie chcieli jej spędzić. Abyśmy nie pobłądzili, abyśmy nie odpadli, bo ten, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. To właśnie w kryzysach moich życiowych, w trudnych chwilach, przyszło słowo z Jeremiasza 33:2. To mówi Pan, który stworzył ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość, wyrocznia Pana. Wołaj do mnie, a odpowiem ci. Oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Wołaj do mnie, cokolwiek przechodzisz. Mówię do ciebie dzisiaj, wołaj do mnie, a odpowiem ci. Nie rozumiesz, bo nie widzisz. Kiedyś Pan pokazał mi, że każdy z nas patrzy przez rurkę, przez słomkę. Spróbuj patrzeć przez słomkę. Co widzisz? Fragment rzeczywistości. A co musisz zrobić, żeby zobaczyć kolejny fragment? Musisz przesunąć tą słomkę. Zawsze widzisz fragment. Nigdy nie zobaczysz całości. Bóg widzi całość. Zaufaj Mu. Halleluja. Pan mówi, wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie masz, nie znasz. To jest słowo do każdego z was, do mnie również, ponieważ zawsze mogę widzieć więcej, mogę znać lepiej, mogę znać Pana głębiej, mogę być z Nim bliżej. Halleluja. Co ja tu robię? Wspaniały Kościele, wiem o was dużo dobrych rzeczy i wiem, że naprawdę jest to przywilej stać tu przed wami, bo wiem, że wy wszystko wiecie. Wszystko wiecie i cóż mogłabym wam powiedzieć? Mogłabym wam powiedzieć to właśnie. Jest więcej, jest głębiej. A dlaczego ja to mówię? Dlatego, że widzicie, kiedy przychodzi czas kryzysu, tak jak przyszedł czas pandemii, i ja stanęłam przed Bogiem w tym czasie i powiedziałam tak, Panie, ja tyle rzeczy robię, tyle projektów w fundacji, ciągle coś. Ja mówię, ja jestem gotowa dzisiaj zamknąć tę fundację, ale chcę widzieć jedną rzecz od Ciebie. Co jest w Twoim sercu i co Ty chcesz? Co chcesz ode mnie? Tylko to. I Pan powiedział, nie zaniedbuj tego poselstwa, które Ci dałem. Nie jestem biblistą i nie jestem teologiem. Jestem jednym z Was. Ale mam przesłanie, którym pragnę się z Wami podzielić. I mam świadectwo życia. I to jest to, co Bóg mi dał. I to Wam dam dzisiaj. Dlatego, że Pan powiedział, nie zaniedbuj. Ktokolwiek by chciał usłyszeć, przyjadę i przekażę. Halleluja. Niektórzy mnie znają troszkę więcej, niektórzy jeszcze nie wiedzą o mnie nic, więc troszeczkę powiem o swoim życiu od początku, jak to było. Urodziłam się w tak zwanym dobrym domu. Mój tata jest architektem, wciąż czynnym zawodowo. Moja mama była pedagogiem szkolnym, dzisiaj na emeryturze. Wstecz jeszcze sięgając czasem, miałam dwóch bardzo kochanych dziadków. Wspaniałych, ciepłych, serdecznych, pełnych miłości. Dziadków, którzy jednak byli całkowicie w kontraście do siebie pod względem postrzegania życia i światopoglądu. Jeden z nich był człowiekiem bardzo religijnym, katolikiem. i utożsamiał Boga z Kościołem. Dla niego ksiądz, co powiedział, było święte. Ale widziałam w nim, że naprawdę starał się szukać Boga. Po prostu tak widział to. Drugi dziadek był w kontraście zupełnym do tego, ponieważ widział coś, czego nie widział pierwszy dziadek. Otóż widział hipokryzję religijną. I widział zniszczenie, jakie niesie hipokryzja religijna. I wierzył w ideę, którą niósł socjalizm. Dlatego, że bardzo pragnął sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Bardzo pragnął sprawiedliwości dla ludu. Miał dobre chęci, ale się pomylił. Pamiętam, jak bawił się ze mną w chowanego. Chociaż nie powinnam tego pamiętać, bo miałam raptem może 3 lata, 2,5. To był ostatni czas spędzony z dziadkiem. Dziadek szybko odszedł. Był tak ciepłą osobą, tak serdeczną, tak pełną miłości. Chcę powiedzieć, że od mojego dzieciństwa, kiedy chodziłam na... Miałam pragnienie chodzenia na samotne spacery. Miałam może kilka lat, 3, 4, 5. Wyjeżdżała ze mną mama na wieś i chodziłam na spacery samotne. Dlaczego? Dlatego, że Bóg był tak łaskawy i mówił do mnie: jestem. Jestem. Ponieważ rodzice się rozwiedli i mama została z nami sama i wychowywała nas sama, w związku z tym mama nie była ochrzczona przez mojego dziadka swojego tatę, w związku z tym nie była ochrzczona, nie miała żadnych sakramentów w kościele, w związku z tym mnie nikt religii nie przekazywał. Więc ja, co prawda tata mój był z religijnej rodziny, więc miałam te wszystkie sakramenty, ale to było wszystko, co słyszałam w kościele katolickim, w domu się o tym nie rozmawiało, tak? W związku z tym nikt mi o Bogu nie mówił tak naprawdę, szczerze i z serca. W ogóle ten temat nie istniał w domu. Tata siedział przeważnie za deską kreślarską w swojej pracowni domowej, mama siedziała przy książkach w salonie. Nie było tego tematu. Ale Bóg cały czas mówił do mnie: jestem. Jestem. I kiedy chodziłam na te samotne spacery, patrzyłam w niebo, miałam kilka lat, wiedziałam, że On jest. Dużo chorowałam jako dziecko, więc mój tata dostał od kolegi ze szkolnej ławki, ponieważ ten potem poszedł na księdza, Biblię, dużą Biblię obrazkową, stała w salonie. Więc jako mała dziewczynka brałam tą Biblię i sobie najpierw oglądałam obrazki, potem jak już miałam czytać, czytałam. Nikt mi też nie mówił, żebym ją czytała, po prostu miałam takie pragnienie. Ale kiedy czytałam, po prostu wiedziałam, że to jest prawda. Po prostu wiedziałam, że tak jest, że to nie jest jedna z wielu książek. To jest łaska. Ale to jest łaska dla każdego z nas. Bóg kocha tak samo każdego z nas. I tak bardzo za nami tęskni. I tak bardzo nas szuka. On pierwszy nas umiłował. Jeszcze jak byliśmy grzesznikami. On pierwszy. On pierwszy. Wiecie, potem w wieku nastoletnim pojechałam, bo cały czas miałam to pragnienie, Bóg jest, pragnienie szukania Jego. Pojechałam na oazę katolicką. Fantastyczni ludzie, fantastyczna grupa liderów. Naprawdę z pełnym szacunkiem do tej grupy liderów, która prowadziła wówczas młodzież na tej oazie katolickiej. Świetnie to robili. I atmosfera była przepełniona też miłością. I to mnie ujęło, dlatego że ja byłam taką niepokorną nastolatką, jak chyba każdy nastolatek, ale postanowiłam tak. Same nudy, ciągle modlitwa, ciągle uwielbienie. 3 dni uciekam przez okno. Nie zdążyłam uciec. Pan mnie dotknął i oddałam tam swoje życie Jezusowi. Miałam wtedy 16 lat. Chcę powiedzieć, że wówczas Pan mnie dotknął, jeżeli chodzi o przebaczenie do mojego taty. Zrozumiałam, czym jest przebaczenie. Pan mi przebacza. Ja podjęłam decyzję, że przebaczam mojemu tacie. Łzy spłynęły godzinę czasu, kiedy Duch Święty oczyszczał moje serce z nieprzebaczenia. I tak się zaczęła już moja taka bardziej świadoma droga za Bogiem. Zaczęłam regularnie czytać Pismo, ponieważ od początku byłam w społecznościach charyzmatycznych. Wydawało mi się, że mieć Ducha Świętego mieć pasję do Boga. To jest wszystko i wystarczy. I pewnego dnia podjęłam decyzję, że wychodzę za mąż. To było parę lat później. Miałam 18 lat, zaręczyłam się, 20, jak wyszłam za mąż. Ale ostrzegano mnie, że to nie jest człowiek dla mnie. Tylko, że ja tego nie słuchałam, bo przecież miałam Ducha Świętego i właściwie to wszystko wiedziałam. Bo byłam nowonarodzoną osobą, pełną Ducha Świętego, charyzmatyczną, poruszającą się w różnych wizjach, proroczych rozeznaniach. Wszystko wiem. A poza tym mam wiarę i to najważniejsze. Z Bogiem wszystko można. Nie słuchałam. Wiecie, dopiero po latach zrozumiałam jedną rzecz. W Bogu jest pełnia. My się uczymy i jesteśmy całe życie w drodze. Ale jest miłość i jest mądrość. Jeśli zaniedbamy jednej z nich, będziemy mieć kłopoty. Jest miłość i jest mądrość. One muszą być zawsze razem. Teraz mi się przypomniała taka stara książka napisana przez Ricka Joynera, Powołanie, gdzie Rick Joyner spotyka właśnie Boga o imieniu Mądrość. Pan mu się objawia jako mądrość. Bardzo ciekawa książka. W każdym razie zaczęły się lata, świadectwo, które spisałam, jeżeli byście chcieli, mogę przesłać to świadectwo. Ono jest spisane na kilkanaście stron. Ten rozdział nazwałam piekłem, dlatego że o ile tutaj na ziemi możemy doznać jakiegoś cierpienia i jego siły, to wydaje mi się, że osiągnęłam granicę tego piekła, ze względu na to, że jest to granica, która doprowadza człowieka do ostateczności. To znaczy, odczuwasz taki fizyczny ból, że marzysz tylko o śmierci i o niczym więcej. Okazało się, że człowiek, za którego wyszłam za mąż, był przemocowy, ale w takim, wiecie, nieagresywny, bo każdy, agresja to jest coś, co są czasami nazywamy agresją wybuch emocji, ale kiedy jest przemoc to jest terror, to jest strach, to jest opresja psychiczna, tak? To jest cały czas wywieranie nacisku, zastraszanie. Przemoc psychiczna. I to są rzeczy, które ja doświadczałam. I chcę wam powiedzieć, że jest takie miejsce i nawet ludzie Boży, chrześcijanie mogą się w nim znaleźć z różnych powodów. Bo niekoniecznie z takiego powodu jak ja. Ale ja doświadczyłam tego ze względu na to, że cierpiałam. Można znaleźć się w takim miejscu, gdzie pragniesz tylko jednego. Już nie masz żadnych nadziei i pragniesz tylko tego, żeby nie czuć tego bólu. Wiecie, ból fizyczny można jakoś uśmierzyć. Są środki paracetamol i buprom. Potem, jeżeli to są poważne sprawy, lekarz poda morfinę. Ból psychiczny, czym można uśmierzyć? Pragniesz tylko jednego, przestać go czuć, przestać go odczuwać. Kiedy już osiąga swoje apogeum, nie jesteś w stanie. Modliłam się o śmierć swoją, ale nie przyszła. Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Więc w pewnym momencie powiedziałam, Panie, ja już nie mogę. Świadoma chrześcijanka. Ja już nie mogę. Ja już po prostu nie mogę. Sięgnęłam po garść prochów, bo mój były mąż zażywał jakieś psychotropowe leki. Trzymałam je w ręce i chciałam już je wziąć do ust. I w tym momencie otworzyły się drzwi. I to było pierwszy i ostatni raz, kiedy chciałam popełnić samobójstwo. Gdybym te drzwi się nie otworzyły, ja bym te tabletki połknęła. A nie wiedziałam wtedy, że jestem w ciąży z moją pierwszą córką. Zabiłabym ją albo siebie i ją. Bóg nas zachował. Dlatego tu stoję dzisiaj. Halleluja. Chcę powiedzieć, że musiałam przejść przez taki kryzys życiowy, żeby zrozumieć, że Duch Święty i miłość jest fundamentalną sprawą. Ale nabywanie mądrości również jest fundamentalną, ponieważ jeżeli nie idziesz równolegle z miłością i mądrością, będziesz miał kłopoty. Halleluja. Jak przeżyłam te 10 lat? Bo czuję, żeby o tym powiedzieć. Chwała Panu. Jak przeżyłam te 10 lat? Chcę powiedzieć, że Bóg był moim terapeutą. Ja niewiele wtedy rozumiałam, co się dzieje, ale wiedziałam jedno, że jeżeli każdego dnia nie przyjdę, nie poświęcę przynajmniej godzinę czasu z Biblią i z moim Bogiem, to nie przeżyję. W tamtym czasie nawet zdarzały się takie sytuacje w ciągu tych 10 lat, że Kościół modlił się o uwolnienie mojego byłego męża od ducha morderstwa, bo 2 razy chciał mnie udusić. Raz w pociągu wyrzucić na tory, a 2 razy w łóżku. W związku z tym pastor, którego może znacie, Andrzej Nędzusiak, mówię zawsze, że uratował mi życie, bo przyjechał w nocy ze swoim zborowym samochodem i po prostu mnie z domu wywiózł. Natomiast to, przez jaką drogę mnie przeprowadził to Pan i w jakim miejscu dzisiaj psychicznym dzisiaj jestem, a w jakim byłam, zaczynając tą drogę, to jest ogromna różnica, dlatego że to w ogóle nie da się porównać, dlatego że jest napisane, uczyniłeś moją twarz twardą jak krzemień, prawda? I to jest to, co dokonał Pan ze mną. Czasami mówią, ty jesteś jak czołg. Ja się śmieję, bo to wcale nie jest w mojej naturze. Tak? Ja jestem osobą, tak naprawdę moje kształcenie było artystyczne, jestem tak zwaną duszą artystyczną. To, jak czołg, to w ogóle wydaje się, że to nie pasuje do mnie. Ale Bóg coś takiego uczynił z moim kręgosłupem, tak? I to Bóg kształtował. Kiedy ja każdego dnia przychodziłam i płakałam przed Bogiem, godzinę to było minimum. Ja po prostu wiedziałam, że muszę przyjść na terapię do mojego Boga. I przychodziłam każdego dnia i godzinę czasu i płakałam i modliłam się i szukałam Jego. Chcę wam powiedzieć o 2 takich sytuacjach, które doświadczeń podczas takich spotkań z Bogiem, moim terapeutą. Jedno z tych spotkań to było jedno z najmocniejszych spotkań, doświadczeń Boga, kiedy po kilku latach moich modlitw, wołań, też o nawrócenie męża, nic się nie zmieniało, ponieważ to była ciągła huśtawka. On ciągle pokutował i to ciągle wracał do tego samego. Więc była cały czas bardzo silna, bardzo trudna sytuacja, bo wiecie, jak macie stabilizację w miarę, no to jest jakieś takie, wiecie, czego można się spodziewać. A jeżeli jest to taka huśtawka, raz jest pokuta, płacz i przeprosiny i wielka miłość, po 2 miesiącach jest terror i trwa to rok po roku, to w końcu po prostu człowiek nie jest normalnie, człowiek naturalnie nie jest w stanie tego wytrzymać, ponieważ ty nie wiesz, czego się spodziewać możesz. W związku z tym tylko i wyłącznie to, że ja przychodziłam codziennie do Boga i to, że spędzałam z Nim czas, to, że czytałam Jego Słowo, to, że napełniałam się Nim, pozwoliło mi przetrwać, a Bóg czynił moją twarz twardą jak krzemień. I chcę powiedzieć o 2 takich sytuacjach. Jedna z nich to była, kiedy stałam i zmywałam naczynia w kuchni. Po kilku latach totalnych porażek nieustannych stoję w kuchni, zmywam naczynia, a to był bardzo ciemny dom. Wiecie, tam nawet był niedoświetlony, bo pieniędzy na żarówki brakowało. On mi wyciągał pieniądze z portfela i takie tam rzeczy, prawda? W związku z tym, bo był też alkoholikiem, w związku z tym były takie sytuacje, że po prostu była to taka jakby skrajna bieda, tak? Na nic nie brakowało pieniędzy, na zwykłą żarówkę brakowało pieniędzy. Mieszkanie było ciemne, brzydkie, obdrapane, ściany były takie jeszcze, wiecie, jeszcze z komuny, tak jak malowano taką farbą do połowy, emulsyjną, właśnie, pamiętacie, lamperia, dokładnie. Chcę opowiedzieć o takiej jednej sytuacji, która dla mnie jest absolutnie sytuacją, która kształtuje też mój kierunek w życiu, bo mówi o 2 rzeczach. Stałam i zmywałam naczynia i stoję, zmywam te naczynia i płaczę i modlę się. Mówię, Panie, ile ja się modlę, ile muszę tego znosić, ile, jak to długo będzie trwało, nic się nie zmienia, to mieszkanie jest tak ciemne, tu jest tak ciemno, jest tak ciężko. I stoję i płaczę. Ale wiecie, powiedziałam tak Bogu. Panie, jeżeli do końca życia będę stała przy tych naczyniach i będę je zmywała tutaj, to ja to będę robić dla Ciebie. I w tym momencie, dokładnie w tym momencie, przyszła tak potężna Boża obecność, kuchnia napełniła się po prostu chwałą Bożą. Taką chwałą, która nie była chwałą. To była chwała króla. Chwała króla, który przyszedł do swojej córki. Ja nie mogłam ustać prosto, bo chwała Boża była tak wielka, że moje ciało musiało się pokłonić. Więc moje fizyczne ciało, poza moim umysłem, po prostu wykonało coś takiego. Bo Boża chwała i Boża obecność była tak silna na tym miejscu. I w tym momencie, wiecie, co się stało? Mój były mąż ruszył z pokoju, albo był pijany, albo wstawiony, wszystko jedno, bo zawsze to samo, i w stronę kuchni. Ja wyglądam, jak wyglądam, prawie mnie nie widać za tym pulpitem. On miał 1,90 m prawie. Ruszył z pokoju w stronę kuchni. Doszedł tylko do kuchni i stanął jak wryty. Nie mógł tam wejść. Jakby była ściana. I wiecie, co powiedział? Stanął i powiedział: Bogu w drogę wchodzić nie będę. I cofnął się. To była jedna sytuacja, która pokazała mi jedną rzecz. Po pierwsze, Bóg patrzy na serce. Co ty masz? Czego ty chcesz? Co jest dla ciebie najważniejsze? Kogo kochasz najbardziej? Powiedziałam: Panie, cokolwiek by się działo w moim życiu, cokolwiek by się działo, Ty jesteś najważniejszy, ja to zrobię dla Ciebie. Ale wiecie, jak Bóg pokazał, co Bóg pokazał? To nie jest moje miejsce. To nie jest Twoje miejsce, bo ja jestem królem, a Ty jesteś moją córką. To nie jest Twoje miejsce. To nie jest moja wola, żebyś był w tym miejscu. Ponieważ ja jestem królem, a Ty jesteś moją córką, moim synem. A stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych, prawda? Miejsce poniżenia, miejsce upokorzenia, miejsce porażki nie jest Twoim miejscem. Przychodzi król, potężny król i mówi Ci: jesteś moją córką, jesteś moim synem. I to nie jest Twoje miejsce. Kryzys jest tylko drogą przejścia, ale to nie jest Twoje powołanie i to nie jest cel Twojej podróży. Halleluja. Właściwie to nie miałam się tak zatrzymywać nad tym wszystkim, ale wiem, że Pan chciał, żeby to powiedzieć. Innym takim doświadczeniem było, kiedy Bóg objawił mi, że moje greckie imiona, to jest, wiecie, ja odkryłam potem po latach kwestię Izraela, ale to było dla mnie zaskoczenie. Moje greckie imiona w ogóle bez znaczenia, Agata, Wiktoria. I pewnego dnia podczas takich spotkań z Panem, Pan mówi do mnie: to ja natchnąłem Twoich rodziców, żeby dali Ci Twoje imiona. To ja natchnąłem. Ja mówię: nie, no to niemożliwe, to są greckie imiona. To ja natchnąłem. Wiecie, czasami Pan nam daje nowe imiona, a czasami daje nam nową tożsamość, nowe znaczenie imienia, nowe znaczenie i tak jakby one się stają nowymi. W każdym razie, dlaczego Agata? Dlatego, że Bóg stworzył i wszystko, co stworzył, było dobre. Agata to dobre. Więc w miejscu poniżenia, upokorzenia, kiedy bez przerwy słyszałam, że jestem zła, że do niczego się nie nadaję, że wszystko przeze mnie, Bóg mówi: nie, jesteś dobra. Jesteś dobra, moja córko. Jesteś dobry, mój synu, ponieważ ja ciebie stworzyłem. ponieważ jesteś moim stworzeniem. Jesteś dobra, jesteś dobry. I w miejscu porażki, nieustannej porażki, Bóg mówi do ciebie, jesteś zwycięzcą i to jest twoje przeznaczenie. To jest twoja tożsamość. Jesteś zwycięzcą. Halleluja. Nie mogę uwierzyć w to, co słyszę, wiecie, w takim miejscu. Ale to jest prawda. Halleluja. Powiem wam tak. Dzisiaj minęło trochę lat od tamtego czasu. Przeszłam długą drogę. I nastał czas, wiecie, to jest tak, jak bierzesz, jak widzisz, nalewasz wodę do szklanki i ona się leje, tak? Leje się, czas płynie, nic się nie dzieje, nic nie widać, leje. I w pewnym momencie ta woda zaczyna się przelewać, zaczyna się wylewać, dopełniło się. Lepsze są kryzysy, abyśmy się upamiętali, niż abyśmy byli ślepi i nie mieli już ratunku. Dlatego, że jeżeli dopełni się czas, jeżeli przyjdzie ten moment, to już nie ma odwrotu. To już jest koniec. Dla mojego małżeństwa przyszedł taki czas. Po prostu w pewnym momencie ta woda się przelała. Być może, że z braku tych kryzysów po drugiej stronie nie było tego upamiętania. W związku z tym skończyło się. Koniec, bezpowrotnie. I kiedy on nas po prostu wyrzucił, mnie i dzieci na ulicę, powiedział, że nas zabije, jak nie, mnie zabije, jak nie wyjdę natychmiast. Wzięłam dzieci, torebkę, tak jak miałam i znalazłam się na ulicy. Bez żadnego zabezpieczenia na życie. Bez niczego. Nie miałam żadnego majątku, żeby spieniężyć. Nie miałam żadnego mieszkania. Nie miałam gdzie mieszkać. Nie miałam nic. Nie miałam pieniędzy, no bo ciągle ich brakowało. I nie miałam pracy, ponieważ byłam na wychowawczym, ale akurat mój syn był mały, miał 1,5 roku. Wychowawczy, to wiecie, było 400 zł, czy coś w tym stylu. Ja już teraz nie pamiętam, to były jakieś śmieszne pieniądze wtedy. Ja jeszcze miałam wtedy pół etatu, nie cały etat. W związku z tym tak naprawdę nie dało się za to wierzyć. Nie miałam żadnych możliwości przeżycia na tej ulicy. A stałam z trójką małych dzieci. Nie miałam też alimentów oczywiście wtedy, no bo wiadomo, że nie wtedy jeszcze nie, znaczy nie, no nie miałam tych alimentów, nie miałam nic. I stałam na tej ulicy i co miałam zrobić? To był 2008 rok. To jest cud, że droga, którą przeszłam, ja nie miałam też wykształcenia, chciałam powiedzieć. Tego, czego nie miałam, to było więcej niż tego, co miałam. Bo mnie nie wolno było się kształcić, ponieważ mój były mąż był po podstawowej szkole. W związku z tym no trochę tak nie chciał, żebym się kształciła. Tak? W związku z tym nie miałam nic, bo mój syn miał 1,5 roku. Jakbym miała teraz iść do pracy i za kogoś poprosić, żeby pilnował syna, to sytuacja patowa, bo musiałabym więcej zapłacić niani, niż bym zarobiła. To jest długa historia i trzeba by książkę napisać, pewnie to zrobię kiedyś. Jak Bóg mnie przez to wyprowadził? To był proces. Zazwyczaj jest proces. Nie jest tak. Zdarzają się takie rzeczy i Bóg czyni dla nas tak. Ale w procesie uczymy się. W procesie się uczymy. I zazwyczaj dlatego jest to proces. W związku z tym to był proces. Moje kształcenie się przez lata, moje próby różnych podejmowania działalności, które były gorsze, lepsze, udawały się mniej lub bardziej, ale Bóg mnie cały czas prowadził w górę i odbudowywał moje życie. Odbudowywał wiernie i nie pozwolił, żebym na tej ulicy zginęła. Chwała Mu za to. Halleluja. Chwała Mu za to. Wiecie, to jest ciekawe, że właśnie nie ktoś z Kościoła mi pomógł wtedy. Nie z Kościoła. To jest prawda. Ja kocham Kościół, ale taka jest prawda. Nie ludzie, którzy mieli domy, mieszkania, wielkie nieruchomości, ale dziewczyna, która miała taką sytuację jak ja. Po prostu. Ona nawet nie była ewangelicznie wierząca. Po prostu mieszkała w małej kawalerce z dwoma swoimi synami i powiedziała, chodź, ty przecież nie będziesz stała na ulicy. No i poszłam. Dzieci wysłałam do babci, starsze dziewczynki, a sama zamieszkałam, przez ciągu miesiąca znalazłam mieszkanie jakieś, w ciągu miesiąca rozpoczęłam działalność gospodarczą. Cudem było to, i to już muszę powiedzieć, absolutnie podkreślić, że jedna z sióstr z kościoła, która miała dom jak lotnisko, powiedziała tak. Ja założyłam działalność, która w ogóle polegała na tym, że projektowałam dekoracje okienne. I ona, bo jestem plastykiem, to jest mój pierwszy zawód. I ona powiedziała tak, dobra, to będziesz u mnie robić dekoracje okienne, to będę ci płacić za jedno okno miesięcznie. Tak? I po kolei zrobimy wszystkie tak okna. Ja mówię, okej, słuchajcie, to była dokładnie suma, którą ona mi płaciła za jedno okno, która mi starczała na pokrycie kosztu wynajmu mieszkania. Dokładnie ta sama suma. Także Pan mnie stopniowo procesem prowadził i wyprowadził. Halleluja. I cały czas odbudowuje moje życie i cały czas jest więcej i cały czas rośniemy, tak? Z Panem rośniemy, cały czas jest progres. Halleluja, dlatego że On ma dobre plany dla ciebie. Kryzysy są tylko po to, żeby przez nie przejść, żeby się czegoś nauczyć, żeby wzrosnąć, żeby nasza wiara wzrastała. Halleluja. Chcę powiedzieć, że kryzysy są też zabezpieczeniem na te czasy, które przychodzą. Teraz przejdę może właśnie do tego, może na co czekacie, związane z Izraelem wątek, czy z czasami, które mamy, a Izrael jest zegarem, który bije dla nas i na który możemy patrzeć. Patrzymy na Izrael, to patrzymy jak na zegar i wiemy, która godzina. Poproszę może prezentację. Tak, dziękuję. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy Pan mnie wyprowadził z tych wszystkich moich trudnych rzeczy, to ja od razu pierwsze, co sobie pomyślałam, to Panie, ja chcę to dalej dawać innym, prawda? Chcę dzielić się tym, chcę wspierać, tak? Na przykład matki, które są, kobiety, które są w podobnej sytuacji. Co teraz? Ja już stoję, mam się dobrze, co teraz? I Pan pokazał mi dwie rzeczy. I to dwie rzeczy właśnie z tych dwóch jakby obszarów. Miłość i mądrość. Pierwsze, co miałam w sercu, no to matki, tak? Matki, kobiety. Które... I gdzie są te matki, gdzie są te kobiety? Bóg pokazał mi na różne sposoby, że jest takie miasteczko izraelskie, Zderot, ono jest przy granicy ze Strefą Gazy i tam mieszkają kobiety, które nie tylko ekonomicznie może mają trudne sytuacje, jest tam też wiele uzależnień ze względu na to, że ludzie się odstresowują w ten sposób. A dlaczego? Dlatego, że im bez przerwy rakiety latają nad głowami. Tak? Tam mają terror ze strony Strefy Gazy po prostu. Od 2007 roku, odkąd Hamas przejął władzę ziemię za pokój, za obietnicę za pokój, bo to jest, jak wiecie, jeśli interesujecie się tymi kwestiami, to wiecie o tym, że to jest bez przerwy ten sam argument, dacie nam ziemię, to zostawimy was w pokoju, co potem się okazuje, że to nie jest prawda. Dlatego, że oni jeszcze bardziej, w tej chwili po prostu dostali platformę wyrzutni rakietowych, bo w tej chwili ta Strefa Gazy, to jest dla nich świetną platformą wyrzutni rakietowych i po prostu z tamtej strony wyrzucają bez przerwy te rakiety domowe i roboty, a miasteczko Zderot jest najbliżej. Jest też kibuc Nir Am, który jest też blisko, ale jako miasto to jest najbliżej Zderot, więc na tych ludzi cały czas ich atakują. I to jest pierwsza rzecz, to jest miłość. Okazać miłość, prawda? Okazać miłość. To jest bardzo ważne. Okazać miłość tym kobietom, tym dzieciom. Pokazać, jesteśmy z wami, pamiętamy o was, kochamy was. A druga rzecz, Bóg powiedział, studiuj kulturę. I tylko tyle. Wiecie, Pan jest niesamowity. Często mówi do nas zagadkami. A po co? No właśnie po to. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz. Po to, żebyśmy go szukali głębiej, głębiej. Jaką kulturę? O co chodzi? Wiecie, ja studiowałam pedagogikę kultury. I dla mnie to było, ale teraz jaką kulturę mam studiować? I przyszło do mnie, jaką kulturę? Z czasem. Poproszę kolejny slajd. Dziękuję. Poproszę dalej. Widzicie, to jest niesamowite, że Biblia... Ja się ostatnio zapytałam mojego kolegę, który jest naukowcem, doktorem historii i kultury polskiej. Pytałam się go, słuchaj, czy Biblia jest uznana za książkę naukową? Bo tutaj wszystkie tezy się sprawdzają. Tak? Masz tezy, masz argumenty i sprawdzasz, czy teza jest prawdziwa. A tu wszystkie się sprawdzają. Jaki prorok by co nie powiedział w Starym Testamencie, to potem się okazuje, że to się dzieje w Nowym Testamencie, prawda? Albo po prostu z historii wiemy, że tak się wydarzyło. Więc Biblia jest księgą proroczą i tak ją musimy traktować poważnie, jak traktujemy, nie wiem, czasami naukę traktujemy bardziej poważnie niż Biblię, tak? A ona jest pod każdym względem, to nie jest jakaś alegoria. To jest po prostu, niektóre informacje podane w Starym Testamencie są tak precyzyjne, że zawierają w sobie daty wydarzeń, które potem odkrywamy. Poproszę kolejne slajdy. Kolejne. Mamy proroctwa dotyczące Izraela i obserwujemy, tak jak Mesjasza, tak i Izraela, cały czas one się wypełniały. I teraz tak zatrzymamy się na tym slajdzie. Mamy w tej chwili tak jakby trzy takie grupy wydarzeń i to jest niesamowite, że to się dzieje na naszych oczach, tak? Nasi dziadkowie doświadczyli tego, co jest zapisane w Kapłańskiej 26, 36, 39. Tam jest o... Ja już nie będę tych tekstów czytała, ponieważ nie ma może na to dzisiaj czasu już, ale tam jest... Mnóstwo jest zapowiedzi cierpienia narodu żydowskiego. I oglądaliśmy to przez 20 wieków ostatnich i oglądamy to... Zresztą cała historia, prawda, mówi nam, opowiada nam o cierpieniu Żydów. A ostatnie już lata, które są związane z Holokaustem i II wojną światową, to było już apogeum, tak, to co się działo. Więc byliśmy jakby w pewnym sensie tego świadkami, bo możemy jeszcze rozmawiać z ludźmi, którzy z tego okresu nie umarli, jeszcze żyją, świadkami Holokaustu. Potem mamy taką sytuację, że mamy naszych rodziców, nasze pokolenie, możemy oglądać, jak Bóg zbiera Izraela z całego świata, zbiera ich do jednego miejsca, do jednej ziemi. To jest wszystko zapowiedziane i wypełnione. Wiecie, jeden z profesorów katolickich, który ma pochodzenie żydowskie, fantastycznie opisuje 7 cudów Izraela. Jest taki artykuł, 7 cudów Izraela. On dokładnie wykłada, że pewne rzeczy nie miały... Z punktu widzenia ludzkiego nie miały prawa zaistnieć, jak odbudowanie czy wskrzeszenie języka hebrajskiego, jak w ogóle zebranie na tych ludzi. Wiecie, pewnie jeździcie do Izraela, przecież jak tam znajdziemy się w Izraelu, to widzimy wokół siebie Żydów, którzy mają wszelkie urody świata, jakie to są możliwe. Żydzi ze skośnymi oczyma. W Sderot jest bardzo dużo Żydów z Etiopii, czyli ciemnoskórych mieszka. Także z całego świata Żydzi są gromadzeni, my to możemy oglądać. To jest zupełnie fantastyczne. Poproszę następne. Tak, i to jest teraz ważny moment, dlatego że chcemy wiedzieć, straszy nas ta pandemia, w którym okresie, w jakim czasie jesteśmy teraz, prawda? I co, czy to już jest koniec, czy to zaraz będą nas czipować, czy to już jest w ogóle jakaś katastrofa? I chcę troszkę powiedzieć tak, że na pewno z jednej strony nie musimy panikować, dlatego że te wszystkie rzeczy, które są zapowiedziane, i które mają się nasilać w czasach ostatecznych, a jest ich mniej więcej 5, czyli wojny, trzęsienia ziemi, głód, zarazy, zjawiska i znaki na niebie, one się mają powtarzać i z coraz większym natężeniem i coraz większą częstotliwością. My widzimy, jak to się dzieje, ale nie dzieje się to jeszcze z taką częstotliwością, która miałaby jakoś globalnie nas niszczyć, więc jesteśmy w procesie. To jest też jakiś proces, coś się zaczęło, ale nie jest to już absolutnie w tym momencie koniec. Natomiast jedna rzecz, która może niepokoić, to właśnie to, w jaki sposób reagujemy na kryzys. To jest pytanie, dlatego że jeżeli nas straszą informacje medialne i to, co się dzieje obecnie, to co będzie za 10, 20, 30 lat, jeśli te rzeczy mają się pogłębiać? W jakim my jesteśmy dzisiaj, w jakim jesteśmy miejscu? Co nas straszy? Dlaczego nas to straszy? Rzeczy pewne muszą się dokonać, ale obyśmy my byli w dobrym miejscu, obyśmy my byli zastani nie nadzy, ale ubrani. To jest ważne. Nie martwmy się o to, co mówią media, bo pewne rzeczy wiadomo, że się staną i się dzieją i my tego nie zatrzymamy. Martwmy się o to, w jakim my jesteśmy miejscu dzisiaj, bo jeżeli my śledzimy jakieś te tak zwane spiskowe teorie i tym się zajmujemy na przykład, to po prostu tracimy czas. Tracimy czas, nie traćmy czasu. Wykorzystujmy czas, bo czas jest zły, okej, ale właśnie dlatego go wykorzystujmy. Dlatego go wykorzystujmy. Dlatego stańmy w pozycji, w miejscu właściwym i dlatego wykorzystajmy ten czas, który mamy. Nie na to, żeby śledzić, co tam głupoty opowiadają, ale na to, czego Bóg od nas oczekuje? Dwie rzeczy. Zwiastowana Ewangelia we wszystkich narodach. I druga rzecz. Izrael i narody. Razem. I zaraz powiem, dlaczego razem. Tu jest 48 rok. Znacie moją historię. Wszystko już o mnie wiecie. To wam powiem. Posłuchajcie. Wiecie, z czego wyszłam i jak stałam na ulicy i z czego Pan mnie wyprowadził. Kiedy Panu powiedziałam, co chcesz ode mnie, abym robiła dla Ciebie, co chcesz, jak chcesz użyć moje życie i usłyszałam, że sprawa Izraela to jest ważna sprawa, to okej. Panie, jeżeli Ty tak powiedziałeś, to ja się zapisuję na wycieczkę z trójką moich dzieci do Izraela. No i się zapisałam z trójką moich dzieci przez drzewo oliwne. Pewnie znacie Hanię Cieślar kochaną. Ale to nie są tanie wycieczki. A ja się jeszcze zapisałam z trójką moich dzieci. No i tak sobie myślę, Panie, no jeżeli powiedziałeś mi, że Izrael jest ważny, a ja jeszcze nigdy samolotem nie latałam. Przepraszam, no bo jak? Jak pieniędzy nie miałam. Nawet pomysłu nie miałam, ani czasu, żeby odpocząć. Tylko trzeba było ciągle zabiegać, żeby utrzymać dzieci. W jakiś sposób. Więc, dobra, Panie, powiedziałeś, więc ja się zapisałam na tą wycieczkę i czekam. W tym czasie zwiastowałam Ewangelię mojemu tam znajomemu, który był przedsiębiorcą. I on do mnie napisał maila, a co tam słychać? Ja mówię, no fajnie, słychać, właśnie się zapisałam na wycieczkę do Izraela, tylko nie wiem, jak tam dojadę, bo nie mam pieniędzy. A to proszę wysłać mi numer konta. No już sprawa załatwiona. W związku z tym pierwszy mój lot w życiu był lotem do Izraela. Halleluja. W 48 roku powstaje Izrael. Myślicie, że Yeshua HaMashiach, Jezus Chrystus, przyjdzie jego stopy staną na Górze Oliwnej, w Jerozolimie. I co? Bez państwa Izrael to by było możliwe? Tak? Jaka jest kolejność? Co mówią proroctwa? Jeżeli studiujemy proroctwa, widzimy, że zawsze jest to samo w Zachariasza. Od 10 rozdziału do 13, jak przechodzimy, widzimy tą samą kolejność. I we wszystkich tekstach widzimy, Pan mówi, zgromadzę was, będę was odbudowywał, a potem oczyszczę, odnowię. Taka jest kolejność. I we wszystkich, jeżeli studiujemy, zachęcam, to widać. Jest pewien proces. Jesteśmy w procesie. Oni też są w procesie. 48 rok powstaje państwo Izrael. To jest ciekawe, że kiedy uczniowie pytają Jezusa, a kiedy się to stanie? Tak? Kiedy będzie ten koniec? Kiedy przyjdziesz? Kiedy? Lubimy takie pytania zadawać. To nie będę teraz tego analizować, bo odpowiedź Jezusa jest bardzo długa i przychodzi, mówi o ogólnych sytuacjach, które się będą działy na świecie w czasach ostatecznych. Mówi o najbliższym czasie, ale przeczytam ten właśnie ten fragment, który nam odpowie na pytanie, o co chodzi z czasami pogan. To jest skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą. A ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. A jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan. I jakie są słowa na końcu? Aż czasy pogan przeminą. Widzimy to? Jezus mówi o czasach, właściwie przechodzi cały ten okres, do którego my doszliśmy. 67 rok Jerozolima przechodzi pod administrację izraelską. Pierwszy moment. Jezus przeszedł do czasów, które miały się wkrótce wydarzyć. Wkrótce Jerozolima została otoczona przez wojska. Co ciekawe, ludzie, którzy posłuchali, którzy uznali go za proroka, wyszli z miasta i schronili się w mieście Pela. I tylko oni zachowali życie, bo słuchali go, bo słuchali proroka. I co mówi Pan? Mówi potem, a Jerozolima potem zapędzą w niewolę między wszystkie narody. To się czyta tak, jakby to było chwila, moment. Ale popatrzcie, to są wszystkie okresy ostatnie, które setek lat, które myśmy przeszli. Zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan? No tak. Tak patrzymy na historię. W jakich rękach ciągle ta Jerozolima była rozszarpywana, przechodzona w jedne imperium, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej, i tak dalej. Aż czasy pogan przeminą. Aż czasy pogan przeminą. Mamy 67 rok. Jerozolima przechodzi pod administrację Izraela. Wiecie, co to oznacza? Czasy ostateczne trwają od kiedy? Od naszego Pana, tak? Od czasów, kiedy Pan zmartwychwstał, w niebo wstąpił. No możemy liczyć czasy ostateczne. Zaczęło się. Ale co się zaczęło teraz? Ostateczne czasy ostatecznych czasów. 67 rok. To nie znaczy, że Izrael ma pełną władzę jeszcze nad Jerozolimą. Bo wiecie, że cały czas są zmagania i cały czas są problemy. Ale to znaczy, że jesteśmy na początku ostatniego okresu. Na początku ostatniego okresu. I co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla mnie? Przygotuj się. Przygotuj się. Nie studiuj tamtych medialnych informacji. Tracisz czas. Przygotuj się. Halleluja. Halleluja. Według jednego z przywódców społeczności mesjańskiej w Jerozolimie, która się w tej chwili właściwie najprężniej rozwija, największej społeczności mesjańskiej, Assembla, Menu Kaliszera, wiecie, on mówi tak, podaje taki fragment z 1 Tesaloniczej 4:13-18 i podaje ten fragment i argumentuje tak. Przeczytam najpierw fragment. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie. Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my żywi, pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. I uwaga, ostatnie zdanie. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowy. Wzajemnie się pocieszajcie, dodawajcie sobie otuchy. Pan ma drogę przejścia dla swoich ludzi, dla sprawiedliwych. Drogę przejścia, drogę wyjścia. Nie koncentruj się na złych wiadomościach. Nie koncentruj się na tym. Przygotuj się i wykorzystaj swoje życie. Najlepiej jak potrafisz. Najlepiej jak potrafisz. I pocieszajcie siebie nawzajem. Bóg ma dla nas rozwiązanie, bo jesteśmy sprawiedliwi, jeśli jesteśmy. Jeśli jesteśmy. Jest napisane, obie były na polu, tak? Jedna została zabrana, druga została. A ja powiem tak, obie były w ławce kościelnej, jedna została zabrana, druga została, czy obaj. To, że chodzimy do kościoła, to jeszcze nic nie znaczy. To, że robimy różne rzeczy dla Boga, to jeszcze nic nie znaczy. Gdzie jest nasze serce? Co to znaczy być sprawiedliwym? Co to znaczy być przyodzianym? Co to znaczy przygotować się? Halleluja. Mamy święto Sukot. Halleluja. To jest tak, wiecie, bardzo mnie się podobało to, co powiedział ostatnio pastor Jerzy Rycharski. Poproszę dalej te slajdy. Tak, dalej. 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 Tak, dalej. Nie mamy tyle czasu. Dobrze. Mamy święto Sukot. I to jest tak, że cały czas widzimy w Słowie Bożym, jak Bóg się troszczy o to, abyśmy nie byli w niewiedzy. Abyśmy rozumieli, jakie są czasy, abyśmy rozumieli dla naszego bezpieczeństwa. Dla nas, dla naszego dobra. I po to Pan wskazuje nam na Izrael i na przymierze, które zawarł z nim, i na całą kulturę, bo jedyna kultura, która była współtworzona z Bogiem, to jest kultura, którą widzimy w Starym Testamencie, kultura Izraela. Ale jest coś więcej. Pan mówi, i tego nie rozpoznajemy bardzo często, że to są Jego święta. Niektóre święta są Jego. Niektóre rzeczy ustanowił Bóg dla wszystkich swoich dzieci. I to, co mówi, to, co ostatnio bardzo mi się spodobało, powiedział Jerzy Rycharski, powiedział, są święta Pana, i o tym możemy przeczytać w III Mojżeszowej chociażby, są święta Pana. Więc co mamy z tym zrobić? No, jeżeli są święta chrześcijańskie, to niech świętują je chrześcijanie. Jeżeli są święta żydowskie, niech świętują je Żydzi. Ale jeżeli są święta Pana, to może powinni świętować chrześcijanie i Żydzi. A ja powiem tak, wiecie doskonale, jaka jest moja historia życia. Wiecie, że w ogóle nie miałam tego w swojej naturze w ogóle, jakiegoś zamiłowania do świętowania i praktykowania pewnych obrządków, jakichś świąt i takich spraw, bo nie byłam tak wychowywana, więc Więc tak naprawdę jestem ostatnią osobą, żeby namawiać do praktykowania świąt czy jakichkolwiek religijnych czynności. I powiem wam tak, dla mnie osobiście to, co Bóg mi pokazał, poproszę dalej, to jest to, że tak zarówno święta, jak i język hebrajski, jak i cała ta kultura, o której czytamy w Starym Testamencie, to jest sposób komunikowania się Boga z nami. To jest język miłości. Miłość to jest fundament, ale żeby wyrazić tę miłość, potrzebny jest komunikator. Potrzebny jest sposób, potrzebne jest narzędzie. I tutaj mamy... Kultura jest strukturą, w której zanurzone są znaki i kody. Ale jak przeczytasz Biblię, jeśli nie będziesz znał języka, jeśli nie będziesz potrafił czytać? Duch Święty ci to objawi? Może jeśli nie umiesz czytać, tak. A jeśli umiesz czytać, przeczytasz. I Duch Święty będzie ci objawiał żywe słowo, bo będzie współpracował z tym słowem, które ty czytasz. Halleluja, ale potrzebujesz rozumieć pewne znaki i kody. Poproszę dalej. I Izrael jest sposobem komunikowania się Boga z człowiekiem. Jest żywym listem miłości Boga do człowieka. Tak sobie Bóg wymyślił. Nie mamy innego wyboru. Albo to przyjmiemy, albo nie. Poproszę dalej. Poproszę dalej. 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 Nie możemy, nie mamy tak... To jest materiał na 3 dni konferencji, ale dobrze. Więc przejdę do Orpy i Rut, bo to jest to, co chciałabym zakończyć, na czym chciałabym zakończyć. To jest to, że ta historia pokazała mi dokładnie, w jakim miejscu jesteśmy, też nasze błędy, nasze poszukiwania, nasze obawy. Nasze obawy mogą być całkiem słuszne, wiecie. To nie jest tak, że wszystko robimy w sposób doskonały. Jesteśmy w drodze, uczymy się. I ta historia też pokazuje to, w jaki sposób dojść tam, gdzie chcemy dojść. To jest historia, znamy ją wszyscy na pewno, o 2 Moabitkach, które wyszły za mąż za 2 Izraelitów, ponieważ oni przybyli do ziemi moabickiej ze względu na to, że w ziemi izraelskiej był nieurodzaj i szukali, poszli za chlebem po prostu. W związku z tym była Noemi, była ich teściową i kiedy ich mężowie umarli, tak się stało, z niewiadomych przyczyn właściwie to i mąż Noemi umarł, wszyscy panowie umarli, to wówczas Noemi powiedziała, usłyszała wiadomość, że już w jej ziemi, w jej ojczyźnie jest lepsza sytuacja, poprawiło się, jest już możliwość przeżycia, jest lepiej, więc wraca. A co powiedziały jej synowe? Powiedziały, my idziemy z tobą. My cię kochamy, my chcemy pójść z tobą. One były rodziną, tak? I to jest bardzo ciekawe, że często się mówi o Rut, ale nie wskazuje się na Orpę. A my potrzebujemy zrozumieć, co się stało z Orpą. Dlatego, że Orpa szła z Noemi przez jakiś czas. Ona szła z nią przez jakiś czas. Ona ją kochała. Z pewnością to była jej teściowa i to była... One ją traktowały, z tego tekstu wynika, jak matkę. One miały z nią bardzo dobrą relację. To, w jaki sposób te kobiety rozmawiają, świadczy o tym, że one miały dobrą relację. Wiecie, my często się niepokoimy tymi sprawami żydowskimi, izraelskimi. Mówimy, to jakaś religia. To jakieś przygięcia. Może masz rację, niepokój się, ale nie ustawaj. Szukaj, pytaj i Bóg ci pokaże. Tak, rzeczy płytkie, rzeczy religijne, rzeczy, forma bez treści jest najgorszą rzeczą, jaką możemy robić. Bo ona daje pozory tego, że coś robimy w porządku, a my wcale nie robimy w porządku. I jeszcze w dodatku zniechęcamy innych. To, co możemy robić, to możemy rozczytać w Izraelu, co chce Bóg do nas mówić. Rozczytać w języku hebrajskim, co Bóg do nas mówi. Rozczytać w świętach, co Bóg do nas mówi. Ród. A co Bóg do nas mówi? A dlaczego do nas mówi? Bo fundamentem wszystkiego jest miłość. Orpa miała swój test miłości. Dwa razy. Dwa razy Noemi jej powiedziała, nie idź ze mną, nie mam nic dla ciebie. Jeżeli ty się czymś zachwycasz, ale zachwycasz się w sposób płytki, to wcześniej czy później przyjdzie zgorszenie do tej rzeczy. Po prostu stwierdzisz, to nie fajne. Ale jeżeli ty wychodzisz od miłości, tej, która jest od Boga, nic cię nie zgorszy, nic cię nie zniechęci, nic cię nie złamie. Rut usłyszała to samo, co Orpa. Noemi powiedziała do Orpy i do Rut, nie idźcie ze mną, nie mam wam nic do zaoferowania. Co mogę dla was zrobić? Nie dam wam kolejnych mężów. Orpa dlaczego nie wycofała się w końcu? Bo jej miłość była płytka. Bo ona po prostu chciała, jej miłość była oparta na tym, co mogła dostać. Co mogła dostać, nie co mogła dać, co mogła dostać. Rut miłość opierała się na tym, co mogła dać. Co mogła dać. Więc ona powiedziała, Bóg twój, Bóg mój. Lud twój, lud mój. Gdzie ty pójdziesz i ja pójdę. I niech tylko śmierć odłączy nas. Odłączy mnie od ciebie. Wiecie, co to oznacza? To jest miłość. Ale wiecie, że miłość testuje się. Miłość to jest tylko test, tylko próba. Sprawdzić, czy to jest miłość. A dlaczego Bóg tak robi? Że stawia dwa narody, dwa ludy, zupełnie innego przymierza i mówi, kochajcie się. I mówi, kochajcie się. A dlaczego Bóg czynił nas zależnymi od siebie nawzajem? Dlaczego tak jest? Dlaczego? Bo Bóg chce, byśmy przestali być egoistami. Byśmy zaczęli kochać. Byśmy sięgnęli po Jego miłość, bo tylko Jego miłość wytrzymuje próbę. Ponieważ wszystkiego fundamentem jest miłość. Rut przeszła próbę. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, ale chcesz, ale szukasz, Pan mówi, wołaj do mnie. Wołaj do mnie, może twoje niepokoje, może nie lubisz religii tak jak ja. Ja nie byłam w niej wychowana. Ja nie lubię form, które są przerośnięte nad treścią. Ja nie lubię. Ja w geście manifestacji tego, że ja nie chcę tego. W momencie, kiedy się nawróciłam, w ogóle przestałam zajmować się świętami chrześcijańskimi. To jest takie moje. Ale uczestniczę zawsze ze względu na miłość w nich. I miłość dla mnie jest dla mnie drogowskazem, bo jeżeli mam uczestniczyć w tych świętach, uczestniczę ze względu na miłość. Niech miłość będzie twoim drogowskazem. Niech miłość będzie twoim drogowskazem, ale pamiętaj, jest jeszcze mądrość. I Bóg mówi do nas w określony sposób. I Bóg chce nas uczyć w określony sposób i na swoich warunkach. Nie tak, jak my sobie to wymyślimy. Noemi oznacza moja słodycz. To imię. Rut, przyjaciółka. Czy jesteś przyjacielem narodu żydowskiego? Czy jesteś przyjacielem Izraela? Ze względu na miłość. Ze względu na miłość. Orpa, szyja, kark. Interpretowany jako twardy kark. A Rut, a Boaz, w nim jest siła. Rut, gdyby nie dołączyła do Noemi, nie doszłaby do Boaza. Tam ją czekała nagroda. Ale to nie było. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Jest napisane, że Rut i Noemi szły w stronę Betlejem. Betlejem oznacza dom chleba. A wiecie, że tam doszły na czas żniw? Gdyby Rut nie dołączyła do Noemi, nie doszłyby na żniwa. Ile modlimy się o przebudzenie? Ile modlimy się o późny deszcz? Ile modlimy się o poruszenie w naszym kraju? Ile modlimy się i wyczekujemy tego żniwa, tego przebudzenia, tych tłumów? Rut, gdyby nie dołączyła do Noemi, nie doszłaby na żniwo. Bóg ma swój sposób. I albo wejdziemy na tą drogę, którą Bóg ma dla nas, albo tam nie dojdziemy. Rut, jest napisane w hebrajskim języku, przylgnęła do niej. Te słowa są tak samo używane. Dokładnie to słowo przylgnęła. To jest to samo słowo, które oznacza, tak jak przylgnęła, tak jak żona przylgnie do męża, tak jak są zespojeni razem w akcie małżeńskim. To jest to przylgnięcie, zespojenie. I Bóg powiedział, Bóg sobie wymyślił, Bóg postanowił, Bóg powołał dwa ludy przymierza i powiedział, kochajcie się i czynię was zależnymi od siebie. Dlaczego? Poproszę następny slajd. Poproszę następny. To jest niesamowite, że Pan, widzimy jedną niezwykłą rzecz i to każdy na pewno ten fragment z Rzymian bardzo dobrze zna, Rzymian 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami? Czyż nie wiecie, co mówi Pismo? A jak jest napisane, dał im Bóg ducha odurzenia, takie oczy, by nie mogli widzieć, takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. Czy aż tak się potknęli, aby całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich przestępstwo zbawienie przyszło w udziale poganom. Bóg uczynił nas zależnymi od siebie. Bóg, to Jego wolą. Zatwardziałość serca przyszła na część Izraela. Po co? Aby poganie weszli. Zatwardziałość serca przyszła na część Izraela do czasu, aż poganie wejdą w pełni. Jakie mamy zadanie teraz? Czy oburzać się na Żydów, że nie rozumieją, że nie słyszą, że nie przyjmują naszej Ewangelii, że nie chcą słuchać? A za co? Jeśli przez 20 ostatnich wieków chrześcijanie ich mordowali, wywłaszczali, prześladowali w imieniu Jezusa Chrystusa. Pod ścianą płaczu, kiedy stałam, zadałam pytanie, Panie, jak mam się o nich modlić? Pytanie, jak się mam modlić? To, co przyszło później, przeszło moje w ogóle pojęcie. Taka odpowiedź. W ogóle się tego nie spodziewałam. Wiecie, jak ludzie umierają i opowiadają, że wracają stamtąd i opowiadają, że mieli taki film. Całe życie im się przewinęło przed oczami. Ja taką zobaczyłam historię ostatnich wieków prześladowań Żydów. Przez kogo? Przez chrześcijan. Wywłaszczanie, palenie na stosach, zabijanie, na siłę nawracanie, mieczem i ogniem. Dlaczego? Bóg powiedział, ja uczyniłem, abyście wy mogli wejść. Jakie jest nasze zadanie dzisiaj? Głosić Ewangelię po całej ziemi. miłości, Ewangelię miłości. Dlatego, że Ewangelia musi być zwiastowana we wszystkich narodach, aby mogły się dopełnić, czas mógł się dopełnić. A co z Żydami? Co z Izraelem? Jeżeli zrozumiemy, że my żyjemy dzięki nim, że żyjemy dzięki nim i że jest nasz czas, kiedy my wchodzimy, ponieważ zatwardziałość serca przyszła na część Izraela, aby poganie mogli wejść, to nagle nam się postawa zmieni. Bo zobaczymy, Boże, Boże, zmiłuj się nad nimi. Boże, zmiłuj się nad nimi. Chcę ich kochać. Chcę im okazywać miłość. Chcę im okazywać wdzięczność. Chcę szanować ich, ponieważ z nich wyszedł Mesjasz mój, ponieważ ich Mesjasz mnie zbawił. Boże mój, zmiłuj się nad nimi i spraw, by mógł ich kochać. I spraw, by we mnie, w mojej miłości zobaczyli Ciebie. I to jest ta zależność. Jeśli my nie będziemy mieć miłości, nie pla, 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 pla. Pla, 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 pla. To już było przez 20 wieków. Okniem i mieczem. Miłości. Miłości. Co to jest miłość? Serce gorące, serce współczujące. Serce, które stoi za Izraelem, kiedy jest bombardowane. Za co? Taki malutki skrawek. Prawie go nie ma i wciąż go chcą tnąć. My jesteśmy Polakami, rozumiemy naszą historię, rozumiemy, ile walczyliśmy o wolność, o niepodległość. Rozumiemy ich teraz? Czy jesteśmy w stanie pojąć, co oni przeżywają? Jak okażemy im miłość? I czy chcemy, czy rozumiemy, że my wyszliśmy dlatego, że Boże mój, Ty zamknąłeś ich oczy. To jest niezwykłe, że Bóg chce, abyśmy byli miłosierni, jak On jest miłosierny. Dlatego wszystkich zaślepia na pewien czas, aby wszystkim okazać miłosierdzie. Tak jest napisane w Rzymian 11. Ale czy my będziemy ich za to potępiać? Czy będziemy ich za to oskarżać? Czy będziemy odrzucać mądrość, która jest w tych wszystkich kulturowych kodach, w którym jest w tym komunikatorze, w tym sposobie komunikowania się Boga z człowiekiem? Czy my to odrzucimy? Bo na przykład coś nam się nie spodobało, bo ktoś, nie wiem, jakieś błędy popełnił w tym. Można. Jesteśmy w drodze, popełniamy błędy. Normalna rzecz. Bądźmy dla siebie miłosierni. Dla siebie nawzajem. I dla tych, przez których weszliśmy dzisiaj tutaj, w to miejsce, w którym możemy przyjąć Ewangelię. Halleluja. Panie, dzisiaj jesteśmy w święcie Sukot. To jest, wiecie, tak naprawdę święto, kiedy celem tego święta jest opowiadanie sobie świadectw. No to ja dzisiaj złożyłam świadectwo i świętuję. Halleluja. To jest celem tego święta, jest opowiadanie oczywiście historii, jak Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu. I jak mieszkali w namiotach, wczoraj stał tutaj taki namiot, jak mieszkali w namiotach i jak Bóg się o nich troszczył. Halleluja. Fajną rzecz powiedział kolejną, ale to naprawdę było niezwykłe słowo, którym się dzielił pastor Jerzy Rycharski. Zachęcam do przesłuchania. Też powiedział o tym, że gdybyśmy zaczęli świętować to święto, to by były 7 dni składanie sobie wzajemnie świadectw. Opowiadanie świadectw w pracy, opowiadanie świadectw w rodzinach, opowiadanie świadectw wtedy. Co by się wtedy działo? Wyobrażamy sobie to? Jakbyśmy wszyscy zaczęli opowiadać przez 7 dni świadectwa, jakby wiara wzrasła, jakby radość wzrasła i była uwolniona, prawda? Coś fantastycznego. Ale co to jest namiot? Kolejny symbol, to jest symbol. Pan do nas mówi. Właśnie to jest ten komunikator. Pan Bóg chce coś do nas powiedzieć przez ten namiot. Co to są święto? Święto namiotów. Po co te namioty? Kolejny symbol to są te 4 rośliny. I to jest właśnie o nas. To jest o naszych postawach. To jest konfrontacja. Ale po co? Aby nas nie aby dzień nas nie zaskoczył, abyśmy byli odziani, a nie nadzy. Cztery rośliny. Cztery rośliny, każda z nich pokazuje cztery ludzkie postawy. Jedna postawa to jest postawa, kiedy nie słucha ktoś słowa, nie słucha, nie przyjmuje i nie wykonuje go. Druga postawa, kiedy słucha słowa, ale nie wykonuje go. Trzecia to są ludzie, o których też mówi jeden z listów, chyba Rzymian, o ludziach, którzy wykonują słowo, którego nie znają, ale działają zgodnie z sumieniem, które Bóg dał. Są też tacy ludzie. A czwarta postawa to jest postawa, do której Bóg nas dzisiaj wzywa. Bóg powiedział, ten czwarty owoc to jest owoc cytrusowy i to jest owoc, który ma zapach i smak. I Bóg mówi, podejmij decyzję. Dziś jest czas, aby ubrać odzienie, aby mieć zapach i smak. Dziś jest czas, aby się przygotować. Miej zapach i smak, słuchaj słowa i je wykonuj. Czy jesteś gotowy mieszkać w namiocie? Nawet jeżeli Bóg będzie od ciebie tego wymagał, nawet jeżeli powie, skup się na budowaniu Jego Królestwa, bo Pan cały czas mówi do nas to w swoim słowie. My tylko czasami tego nie słyszymy, bo boimy się o swoje życie, boimy się o zaopatrzenie, boimy się, że nie damy rady, musimy więcej pracować, musimy jeszcze na to mieć pieniądze, jeszcze to, uganiamy się. Boaz powiedział do Rut, twoim dowodem miłości jest to, że nie uganiałaś się za młodymi i bogatymi, nie uganiałaś się. Pytanie jest, za czym się dzisiaj uganiamy? Za czym się uganiamy? Na co tracimy czas? Czas jest krótki. Weszliśmy w ostatni okres. Ostatniego. Pan mówi dzisiaj, bądź tym, który słucha i wykonuje. I stań na drodze razem z Noemi. Wejdź na tą drogę. Wejdź na tą drogę, ponieważ taka jest kolejność. Przestań się modlić o przebudzenie, jeśli nie jesteś na właściwej drodze, bo to jest bez sensu. Najpierw stań na drodze. Rut i Noemi razem. Idź tą drogą miłości, a ona cię doprowadzi na żniwo. Halleluja. Amen.